Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś poza wspomnieniem nieobowiązkowym, dodajmy, świętego Mikołaja, czyli popularnymi Mikołajkami, na Ukrainie obchodzony jest Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy. I właśnie w tym dniu prezydent Wołodymyr Zełenski złożył hołd żołnierzom poległym w wojnie z Rosją i zapewnił, że walka z agresorem będzie trwała do ostatecznego zwycięstwa oraz odzyskania legalnych granic państwa ukraińskiego. Tyle słowa prezydenta. Rzeczywistość na froncie jest o wiele trudniejsza i właśnie o niej będę teraz rozmawiał z profesorem Maciejem Milczanowskim, politologiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Te słowa prezydenta Zełenskiego są o tyle specyficzne, że coraz częściej z ust wojskowych, szczególnie tych najwyższych, mówię teraz o ukraińskich wojskowych, ale także nieoficjalnie z ust po prostu żołnierzy ukraińskich słychać, że akurat na wojnie to Zełenski się nie zna i że popełnił przynajmniej kilka zasadniczych błędów. Na przykład, po pierwsze, pompując oczekiwania w związku z ofensywą, a po drugie, w ogóle naciskając, żeby ona była tak wcześniej. Na ile poważnie trzeba traktować te słowa Zełenskiego? To znaczy, on rzeczywiście jest przekonany, że Ukraina w krótkim terminie, w czasie akurat tej wojny, odzyska swoje tereny?
Znaczy, rola prezydenta to nie jest tylko dowodzenie wojskami, ale to jest też oddziaływanie na społeczeństwo i tu bardzo istotne jest, żeby zachować balans pomiędzy realiami, ale też jednocześnie nie powodowaniem depresji wśród ludności, która zupełnie przekłada się także na możliwości walki, możliwości bojowe. Pamiętajmy, nasz kazus Bitwy Warszawskiej to właśnie był kazus morale, który pozwolił na przełamanie totalnej dominacji przeciwnika, więc tutaj nie możemy zapominać o tym czynniku morale. On jest tak samo ważny jak sprzęt, jak wojsko i rolą prezydenta jest właśnie balansować pomiędzy tym, co realne, a to tym, co chcemy osiągnąć. Być może jego wypowiedzi, teraz widzimy, że coraz więcej tych wypowiedzi wojskowych, ukraińskich, jest takich stonowanych, bo widać ewidentnie, że gdyby się udało, gdyby były szanse na przełamanie tego frontu rosyjskiego, to on zostałby przełamany, więc jakby czarno-białym widać, że nie udało się osiągnąć tego, co Zełenski zapowiadał, więc w tej chwili ta krytyka oczywiście na niego spada, ale pamiętajmy, że ta rola prezydenta jest właśnie taka, żeby też zarówno wojskowi na froncie, którzy nie widzą całego obrazka, jak i ludność cywilna, nie poddawała się właśnie takiej depresji, która powoduje, że o wiele mniej dynamiczne są także działania wojskowe, bo tu trzeba zaopatrzenie, trzeba wsparcia. Telefony do rodziny też inaczej wyglądają żołnierzy, jak wszyscy raczej liczą się z porażką, więc tutaj ta rola prezydenta jest właśnie taka specyficzna.
Ja oczywiście nie oczekuję, że prezydent w czasie przemówienia, szczególnie w dniu Sił Zbrojnych Ukrainy, będzie mówił o tym, że trzeba rozmawiać albo trzeba się poddawać, ale z drugiej strony trudno nie zadać pytania, czy obecna sytuacja na froncie, czyli impas, chociaż Rosjanie zapowiadają, że go przyłamią, ale to też w Awdijewce tak naprawdę, w jednej miejscowości, tylko po to, żeby Putin miał się czym pochwalić. Natomiast potem widzimy kompletny impas, i na tym impasie dużo gorzej wychodzi Ukraina niż Rosja.
No tak, bo Ukraina jest państwem po prostu mniejszym, mniej ludnym, ma mniej sprzętu pod każdym względem, więc każdy impas, patrząc na tą skalę czasową, będzie na korzyść niestety Rosji. I to jest jakby z jednej strony oczywiste, a z drugiej ważne jest to, w jakim stopniu to zaopatrzenie z Zachodu będzie docierało do Ukrainy, bo tu można ten impas, czy tą stronę ukraińską bardzo mocno zrekompensować tej braki. Tylko kwestia, czy rzeczywiście na Zachodzie ta determinacja jest taka.
No właśnie, i tu mamy wypowiedź Andrija Jermaka, szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił: opóźnienie omawianej w kongresie pomocy dla Ukrainy może spowodować duże ryzyko, że Ukraina przegra wojnę. A my cały czas mówimy o administracji demokratycznej, co się zdarzy, jeśli wybory w Stanach Zjednoczonych wygra Donald Trump, to nawet chyba lepiej sobie ze strony perspektywy ukraińskiej i polskiej zresztą również nie wyobrażać.
Tylko kongres jest podzielony w tej chwili. To właśnie republikanie blokują przekazywanie środków, a prezydent ma tutaj jednak dość ograniczone możliwości i z tej rezerwy, którą sam ma, to on tutaj jakby bardzo dużo działa, ale jakby sam prezydent też zapowiada, że jeżeli kongres nadal będzie blokował, no to w przyszłym roku będą duże trudności z dostawami, no a to brzmi bardzo, bardzo źle. I to musimy też widzieć, że to nie jest tylko problem Ukrainy, bo, no bo Rosja rozpędzona tutaj ewentualnym sukcesem, no na pewno będzie chciała działać dalej, bo zauważmy, że te nastroje w Rosji są bardzo, bardzo rozbujane. Ci ludzie no, oczekują sukcesu. Jeżeli Putin rzeczywiście da im sukces w postaci pokonania Ukrainy, jeżeli tak by do tego by doszło, no to w tej sytuacji takiej mobilizacji, przestawienia na tory wojenne całego państwa, nie będzie wyhamowywania tego impetu, tylko będzie wskazywanie kolejnych celów. Dlatego my naprawdę powinniśmy troszeczkę dalej patrzeć i widzieć, że to jest realne już w tej chwili zagrożenie dla Europy i być może świata.
To jest oczywiście kwestia specyfiki państw demokratycznych, które żyją od wyborów do wyborów, a także mediów, tak, które teraz mają nową wojnę do oglądania. Dokładnie. Czyli mówimy oczywiście o wojnie w Strefie Gazy. Natomiast pytanie jest inne. Na ile sami Ukraińcy nie zadają sobie już pytania, ile są jeszcze w stanie wytrzymać? Kiedy słucha się reporterów, którzy są na Ukrainie, to z tych ich wspomnień wynika, że duża część rekrutów, tych, którzy służą, nawet nie rekrutów, tych, którzy już służą na wojnie, to są mężczyźni 40-50-letni, bo tacy są potrzebni, bo ci potrafią obsługiwać sprzęt postsowiecki, który nadal jest większą częścią uzbrojenia armii ukraińskiej. Ten nowy sprzęt obsługują nowi specjaliści, młodsi, ale ten stary, starsi. No i powoli oni nie wracają do domów, są coraz częściej niepełnosprawni ci, którzy wracają. No i efekt jest taki, że ten entuzjazm dla obrony pewnie także wśród samych Ukraińców może trochę dogasać.
No i to jest właśnie problem jakby z tym morale, o którym tyle mówiliśmy wcześniej. To teraz sytuacja trochę się odwraca, dlatego że u Ukraińców morale na czym polega? No na tym, że bronimy ojczyzny i że chcemy odzyskać te terytoria stracone. Jeżeli jest impas, to po stronie rosyjskiej jakby się nic nie zmienia. Czy oni trochę tam zdobędą terenu, czy nie. Oni i tak są pchani przez te siły polityczne, z tyłu są oddziały, które pilnują, żeby nikt z frontu nie uciekł. Jakby ten system jest taki sam. A po stronie ukraińskiej właśnie kluczowe jest morale. Jeżeli nie będzie widać w ogóle szans na zwycięstwo, czyli odepchnięcie Rosjan z terenu zajętych, no to wtedy w oczywisty sposób to zaangażowanie będzie maleć. I to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy, czyli ta rola prezydenta, który ma motywować, ma budować morale, tylko oczywiście też no, realność celów jest tutaj bardzo ważna, bo jeżeli się zbyt odległe cele wskaże, których się nie da osiągnąć, no to siłą rzeczy potem to wpływa także właśnie na morale.
Ukraina jest państwem demokratycznym i już się pojawiły takie głosy amerykańskich polityków, choćby Antonego Blinkena. One potem zostały trochę złagodzone, ale jednak się pojawiły, no, że politycy amerykańscy spodziewają się także w Ukrainie wyborów. To znaczy, że jeśli to ma być demokracja, to powinny być przeprowadzone wybory. Ja zostawiam na boku fakt, że w państwie w stanie wojny, gdzie ogromna część ludzi przebywa na emigracji czy na uchodźstwie, a inni są na wojnie, a jeszcze inni są pod okupacją, jest mało prawdopodobne. Ale jeśli już w tej chwili formułowane są takie oczekiwania, no to jest pytanie, no, czy one nie będą jeszcze silniej egzekwowane. Na razie Zełenski jest dość silny, ale on też będzie słabł, to jest dość oczywiste. Im dłużej będzie ta wojna trwała, tym jego autorytet będzie się musiał rozmieniać na drobne.
No tak, bo to jest właśnie demokracja i tutaj ktoś, kto będzie szermował innymi hasłami, które trafią bardziej do społeczeństwa, po prostu będzie na jego tle zyskiwał. No tak jest w demokracjach, nawet w czasie wojny. Natomiast Putin no, zagwarantował sobie poparcie tak czy inaczej, jak ktoś go nie popiera, trafia do więzienia. No i na niestety w tym kontraście no, będzie Putin zyskiwał. Dlatego wydaje mi się niedobrym sygnałem, że Zachód zaczyna mówić o wyborach, bo zauważmy, no, u nas nawet powódź powoduje, że i jeżeli jest wprowadzany stan klęski żywiołowej, no to wybory są przesuwane na po stanie klęski żywiołowej. A nie ma gorszego stanu klęski niż to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, to jest stan wojny.
A może Zachód po prostu uznał, że ta wojna będzie trwała bardzo długo, to znaczy, że to jest perspektywa nie kilku miesięcy, nawet nie kilkunastu miesięcy, tylko kilku lat, być może nawet z potencjałem na zamrożenie tego konfliktu. To jest dramatyczne rozstrzygnięcie, ja mam tego świadomość. Tylko ale powoli może zaczyna się o tym mówić.
Być może kalkulacja jest właśnie taka, że z ewentualną nową administracją można by zbudować nowy plan wyjścia z tej wojny. I to wtedy, no politycy lubią tak kalkulować i wyliczać, co w jaki sposób zmienić. I zmiana administracji no, daje jakby nowy zupełnie impuls. Można urealnić cele wojny i tak dalej. No ale mówię, no nie wyobrażam sobie wyborów w państwie demokratycznym, demokratycznych wyborów w stanie wojny i okupacji części terytorium, uchodźstwa i ciągle ginących żołnierzy. No w jaki sposób ludzie mieliby myśleć o wyborach i wybierać program polityczny? No to jest absurd zupełny. No jeżeli mówimy w ogóle o demokratycznych wyborach, no to one po prostu nie mogą się odbyć w czasie wojny.
Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Milczanowski, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.